Samorządowy Piątek, Radia Gdańsk.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Dziś w audycji sprawdzimy, jak Gdańsk i Sopot są przygotowane do sezonu, a będą rozmawiać Aleksandra Gosk, przewodnicząca Rady Miasta Sopotu z Koalicji dla Sopotu.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Karol Ważny, radny miasta Gdańska z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Andrzej Skiba, radny Gdańska z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zacznę od Sopotu, bo chcę zapytać o najem krótkoterminowy. W marcu miał zacząć działać taki specjalny zespół ogólnopolski, który wypracuje zasady. Zresztą Sopot już kilka lat temu przygotował taki projekt zmian w ustawie o usługach hotelarskich. No, długo czekaliście na to zielone światło, w końcu się pojawiło. I czy coś się ruszyło, czy jakieś spotkania już były?
Przede wszystkim tak, to prawda, Sopot jest bardzo zaangażowany, bo jest to palący temat i ważny temat dla wszystkich Sopocian, szczególnie jako, że jesteśmy destynacją turystyczną, no ubolewamy z tego powodu, że nie mamy do dzisiaj narzędzi, które możemy zastosować w regulacji ruchu najmu krótkoterminowego i mieszkańcy zgłaszają nam wielokrotnie ten problem jako palący, jako taki, który no, jest najtrudniejszy w relacji między turystą a mieszkańcami, szczególnie w sezonie. Do tej pory nie mieliśmy takich narzędzi i dyskusja o tym, jak regulować najem krótkoterminowy, jest bardzo obszerna. Ostatnio na konferencji Local Trends odbyło się spotkanie zarówno branży, jak i wiceprezydentki, która w tej chwili jest, prezydentki, przepraszam, Magdaleny Czyżyńskiej-Jachim, która jest członkiem Polskiej Organizacji Turystycznej i wydaje się, że prace nad zmianami ustawowymi w tym zakresie trwają. Czekamy oczywiście jako samorządy do tego, aby aktywnie się włączyć w ich konsultacje, natomiast mówi się tam często o tym, że być może potrzebne są licencje, na pewno jest potrzebna współpraca z platformami rezerwacyjnymi, bo bez tego te wszystkie narzędzia będą nieefektywne.
Czy na terenie głównego miasta w Gdańsku to też jest problem? Były jakieś sygnały od mieszkańców? Karol, ważne.
Zdecydowanie tak, no pojawia się sporo inwestycji deweloperskich, których autorami są de facto fundusze inwestycyjne lub większe firmy, niekoniecznie z Gdańska. No i w związku z tym no, wydaje się, że to też jest z pewnością temat dla naszego miasta i cieszę się, że właśnie tego typu rozwiązania ustawowe są planowane, że funkcjonuje zespół, o którym pani radna wspomniała, bo uważam, że w Gdańsku zdecydowanie też ten temat trzeba uregulować. Oczywiście skala tego problemu w Gdańsku nie jest jeszcze taka duża, jak chociażby w Barcelonie, czy w Rzymie, czy w innych dużych miastach europejskich, które są takimi topowymi destynacjami turystycznymi, ale z pewnością Gdańsk też zasługuje na to, żeby tę sprawę uporządkować dla dobra mieszkańców Śródmieścia, dla dobra mieszkańców naszego miasta, którzy no, też oczekują to, żeby chociażby mieć realnych, prawdziwych sąsiadów po drugiej stronie ulicy czy za ścianą, a nie tylko właśnie turystów, którzy przyjeżdżają na kilka dni.
Andrzej Skiba, czy potrzebne są nowe kompetencje, które trzeba by nadać samorządom w zakresie regulacji najmu? Jakie to pana zdaniem ewentualnie mogłyby być kompetencje?
To jest oczywiście jedna strona, chodzi o kompetencje, ale chodzi też o pewną praktykę. W Gdańsku, zwłaszcza w Śródmieściu, od wielu lat mieszkańcy czekają na park kulturowy. Pragnę zauważyć, że w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy wiele zmian już można wprowadzić, co pokazały przykłady samorządów chociażby Krakowa, Wrocławia czy innych dużych polskich miast. No w Gdańsku można powiedzieć, że prawdopodobnie były dobre chęci, były intencje, ale zabrakło tego efektu końcowego, parku kulturowego, który by regulował również te kwestie, po prostu brakuje, po prostu wciąż nie ma. Jest to dla mnie sytuacja niezrozumiała, ale będziemy o to pytali także w tej nowej kadencji Rady Miasta Gdańska. Natomiast jeżeli chodzi o same regulacje, jakie mogłyby przyjść w wyniku zmian w prawie, nie ma mimo wszystko jednego prostego rozwiązania. Tutaj słusznie przedmówcy wskazali, że nie jest to wątek tylko i wyłącznie gdański, czy tylko polski. To jest kwestia wielu miast turystycznych, chociażby Barcelony, czy także bardzo obleganego na przykład Berlina, gdzie mieszkałem przez lata. Wydaje mi się, że pierwszą i tak zasadniczą kwestią jest to, żeby powiedzieć jasno, kto powinien być priorytetem. Priorytetem winni być mieszkańcy miast, którzy goszczą turystów. Turyści są oczywiście mile widziani, ale turyści gości powinni także szanować nas, w tym także szanować reguły, które tutaj mamy. Reguły dotyczące tego, że okej, chcemy zwiedzić miasto bardzo dobrze, chcemy poznać ludzi jak najbardziej, ale też są pewne przepisy odnośnie ciszy nocnej, są pewne przepisy odnośnie tego, co wolno robić w niektórych miejscach, a czego nie wolno. I wydaje mi się, że od tego trzeba przede wszystkim zacząć. Sumując, narzędzia po stronie samorządów pewne istnieją, oczywiście można je poszerzyć. Zacznijmy używać tego, co obecnie mamy.
No właśnie, jeśli chodzi o ciszę nocną, to jest temat, myślę, bardzo trudny do wyegzekwowania, no bo oczywiście można wezwać policję.
Policja i to się dzieje, tak.
Spisze, ale problem, no, problemu nie da się rozwiązać do końca.
No tak, my po wiele narzędzi dziś sięgamy, oczywiście. No, to, co mówił mój przedmówca, kampanie społeczne w Sopocie to nie jest rzecz nowa. My od wielu lat takie kampanie prowadzimy. Stop Golasom jest przykładem takiej kampanii, ale też Turysto Szanuj Sopot. Organizujemy też wiele konferencji i przy pracy nad długoletnią i długofalową strategią rozwoju miasta Sopotu mówiliśmy o tym, że te relacje między turystami i mieszkańcami powinny być troszeczkę inne. Jesteśmy jednak destynacją turystyczną i mówimy o tym, że turyści fantastycznie jakby byli tymczasowymi mieszkańcami Sopotu, którzy nie tylko korzystają z całego dobrodziejstwa naszego miasta, ale też ponoszą pełną odpowiedzialność, chociażby za segregację śmieci, czy też no właśnie za zachowanie ciszy nocnej. Dodatkowo jesteśmy też uzdrowiskiem, wobec czego z tego tytułu te wszystkie obostrzenia dotyczące ciszy nocnej są u nas bardzo restrykcyjne w strefie uzdrowiska. A czy na plażach mamy zakaz wystawiania głośników na zewnątrz. Także w obrębie narzędzi, które posiadamy, funkcjonujemy bardzo dobrze i wydaje się, że ten turysta zaczyna chcieć słuchać, bo on też chce być, czy korzystać z ciszy nocnej, też chce funkcjonować w czystym mieście i też chce korzystać z czystego powietrza. O tym wszystkim jest no, taka zasada dobrej współpracy. Dlatego te kampanie społeczne rokrocznie na nowo rozpisujemy i wychodzimy. Chodzimy z nimi do mieszkańców.
W Gdańsku nie ma parku kulturowego jeszcze, bo tam miasto chyba nie doszło do porozumienia z przedsiębiorcami głównie, ale jest taka uchwała antyhałasowa. Dotyczy ograniczenia hałasu w godzinach nocnych od 22 do 8, w szczególności tych miejsc, które organizują dyskoteki czy jakieś promocje, festyny. I to się sprawdza?
No wydaje się, że się sprawdza. To jest jedno oczywiście z rozwiązań. Tutaj już kolega radny wspomniał właśnie o tych różnych instrumentach, którymi samorząd dysponuje. Jedna to jest właśnie ta uchwała antyhałasowa, która można powiedzieć, że przede wszystkim dotyczyła okolic ulicy Elektryków i Stoczni, bo tam najwięcej było zgłoszeń, uwag ze strony mieszkańców właśnie, że ten hałas dosyć mocno się niesie. I jedna rzecz to jest uchwała, która jest przestrzegana przez tych przedsiębiorców, którzy są już dłużej z nami. Wiem, że były też zgłoszenia co do nowych firm, nie każdy, kto jakby tworzy nowy tego typu takie miejsce rozrywki, od razu jakby się orientuje, że tego typu przepisy obowiązują i w związku z tym właśnie też pewne zgłoszenia, właśnie interwencje cały czas do nas spływały. Natomiast generalnie sprawa się poprawiła i właśnie też dzięki tej dobrej współpracy z tymi przedsiębiorcami. Natomiast w kwestii parku kulturowego, no tutaj tak jak już pani redaktor wspomniała, główną osią konfliktu była dyskusja dotycząca ogródków i działalności restauracyjnej, więc myślę, że na pewno w tej kadencji, bardzo na to liczę, wrócimy do tego tematu. Póki co w zasadzie uchwała była gotowa i tylko została wstrzymana z uwagi na ten ewentualny konflikt, ale wierzę, że obecnie w nowym składzie Rady Miasta będziemy w stanie wrócić do tego do tej dyskusji i po prostu przyjąć taką uchwałę, bo ona rzeczywiście jest bardzo potrzebna. Podobnie jak zresztą skutki przyniosła uchwała dotycząca zakazu sprzedaży w Śródmieściu po godzinie 23, która też oczywiście jest z jednej strony niejako wymierzona w przedsiębiorców, ponieważ oni właśnie po tej godzinie 23 alkoholu sprzedawać nie mogą, ale z drugiej strony jest to jednak podyktowane względami bezpieczeństwa, no i tych różnych problemów hałasowych, które wiążą się ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych.
Andrzej Skiba, czy ta uchwała antyhałasowa się sprawdza pana zdaniem?
Znaczy ja mam pewne wątpliwości, bo na czym polega problem? Mamy pewne narzędzia, których mówiliśmy, że może być więcej, ale znacznie gorzej jest tą praktyką. Państwo tutaj, moi szanowni przedmówcy, wspomnieli, że mamy czy to Straż Miejską, czy mamy policję, ale mamy także wskutek wielu tutaj powodów, ale duże braki kadrowe, jeżeli chodzi o strażników miejskich, jeżeli chodzi o policjantów, więc te interwencje, które być może całkiem nieźle wyglądają na papierze tak wyrywkowo, to ich jest po prostu za mało w przypadku zgłaszanych przez mieszkańców sygnałów. Tutaj zwłaszcza z okolic Śródmieścia, z okolic Zielonej Bramy mam sygnały od mieszkańców konsekwentnie, że ten problem się nasila. Jeżeli chodzi o kwestię uchwały i kwestię samego parku jeszcze, dla jasności, my musimy też w Gdańsku bronić naszych przedsiębiorców, bo to są i nasi partnerzy, i ludzie, którzy płacą podatki, mieszkańcy Gdańska często, ale też przedsiębiorcy muszą pamiętać, że ich biznesy funkcjonują w pewnym otoczeniu, gdzie są mieszkańcy, którzy mają rodziny, którzy także pracują, którzy także mają prawo do wypoczynku. I przyznam, że jeżeli gdzieś jakiś przedsiębiorca musi ten głośnik przykładowo na ogródek wystawiać, no to ja tak myślę, czy ten przedsiębiorca zachęca ludzi do przyjścia na jakiś smaczny posiłek, na spożycie czegoś, czy na jakąś mini dyskotekę. No to jest jednak tutaj pewne zaburzenie, jeżeli chodzi o przeznaczenie spraw. Kolejna rzecz, no to ja mam wątpliwości na przykład co do mierzenia poziomu hałasu. I o co tutaj chodzi? Znam takie przykłady nie tylko ze Śródmieścia, ale również z Brzeźna, także z okolic, bądź co bądź fajnego, ale jednak też głośnego i trudnego dla mieszkańców okolic miejsca, którym jest stocznia. Oczywiście nie chodzi o Stocznię Gdańską, tylko o stocznię, wiadomo, to miejsce rozrywkowe. Problem w tym, że jak rozmawiałem w Wydziale Środowiska jeszcze w ubiegłej kadencji, to tak na dobrą sprawę albo brakuje chyba trochę woli, albo brakuje przepisów. Obawiam się, że tego pierwszego, żeby po prostu wykazać, że te normy, jeżeli chodzi o emisję, są po prostu wielokrotnie przekroczone. Więc ja bym zaczął od tego, o czym mówiliśmy, czyli od tego podejścia, kogo traktujemy priorytetowo, czy turystów, czy mieszkańców. I to jest w moim odczuciu najważniejsze.
W Sopocie też jest taki problem hałasu głośnego z knajp.
Tak, tak, jest problem, ale chcę powiedzieć o pewnym zjawisku, które a propos czy odnośnie stoczni nasuwa mi się też no, z perspektywy sopockiej właśnie. Proszę zwrócić uwagę, że stocznia czy ulica Elektryków to jest też niebywały sukces przedsiębiorczy i potrzeba, z jaką wiąże się potrzeba wśród młodych ludzi czy wśród osób korzystających z tego typu przestrzeni, pokazuje, że one też są potrzebne. Fantastyczne nieruchomości, które budują się wokół i całe zagospodarowanie tej przestrzeni pokazuje, że to młode miasto, ten młody Gdańsk cieszy się naprawdę dużą popularnością i my jako sopoccy przedsiębiorcy też to dostrzegamy, bo u nas ten ruch konsumpcyjny, rozrywkowy, przez to również jest troszeczkę mniejszy. I oczywiście fajnie z jednej strony, ale z drugiej strony z perspektywy przedsiębiorcy zastanawiamy się, jakie położyć na stół tutaj oferty, żeby jednak młodego, kulturalnego turystę do Sopotu przyciągnąć. I staramy się to robić, organizując czy Literacki Sopot, czy różne inne festiwale, ale no, na ten element tej działalności też zwracam uwagę. Oczywiście te normy i granice, które mogą przy elementach i narzędziach samorządowych być wykorzystane w regulacji, są potrzebne, ale no nie można tak jednoznacznie mówić, że to jest tylko zły kierunek rozwoju miasta, no bo zdecydowanie wspólnota czy przedsiębiorczość to główny element rozwoju miasta i także dla mieszkańców, no bo Sopot w tej chwili boryka się z tym, że mamy 27 żabek na terenie naszego małego miasta, a kawiarnie czy restauracje mają bardzo trudny teraz czas, po pandemii zwłaszcza.
Ale słuchajcie, jeszcze jest problem takich artystów, którzy pojawiają się na ulicach. Często ze wzmacniaczami, z głośnikami przychodzą i trochę to taka zabawa w kotka i myszkę jest, mam wrażenie, bo oni się pojawiają na Długim Targu na przykład i tam też rzeczywiście były interwencje, no ale policja przyjeżdża, spisuje ich, a oni się pojawiają za pół godziny w tym miejscu ponownie. No i czy jest sens z tym walczyć?
No sens myślę, że na pewno jest. Oczywiście no kwestia takich odbiorów, takiego odbioru estetycznego, gustów muzycznych może być różna, aczkolwiek wydaje się, że taka muzyka powiedzmy na nieco wyższym poziomie faktycznie jest akceptowalna, ale to o czym mówimy, to zjawisko no, raczej jest niekorzystne i w związku z tym słusznie policja czy Straż Miejska podejmuje tutaj interwencje. Park kulturowy to na pewno jest jedno z rozwiązań, dlatego tak jak już powiedzieliśmy, wszyscy chyba kibicujemy temu, żeby ta uchwała została w Gdańsku przyjęta. Natomiast inną sprawą, o której też już kolega Andrzej Skiba powiedział, to jest właśnie liczba funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej. Oczywiście od kilku lat borykamy się z problemami obsadzenia etatów, no ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że te ostatnie kilka lat nie były proste dla miasta Gdańska, czy w ogóle dla samorządów, bo brakowało jednak środków wśród tak zwanych dochodów własnych. No i mam nadzieję, że od przyszłego roku zapowiadana jest reforma finansów samorządowych, że tych środków będzie więcej i w związku z tym też będziemy w stanie po prostu przyciągnąć większą liczbę funkcjonariuszy bardziej atrakcyjnymi wynagrodzeniami.
No Gdańsk w tym roku, przepraszam, że wejdę w słowo, zabezpieczył też kilkaset tysięcy złotych na przywrócenie komisariatu na Piwnej, ale to taki stricte komisariat chyba nie ma być, tylko po prostu na miejscu jakieś patrole policji, które by reagowały bardzo szybko, jeśli byłoby jakieś zgłoszenie.
Tak, no to jest bardzo potrzebne. Oczywiście mamy nadzieję, że właśnie tych funkcjonariuszy policji, mimo że to nie jest zadanie miasta, nie jest zadanie gminy, że będzie ich więcej, ale poza kwestią komisariatu udało się też już skutecznie, bo ten poprzedni rok to pokazał, zachęcić funkcjonariuszy do patroli nocnych poprzez zwiększenie kwoty dodatku, który z tego tytułu im przysługuje. No i rzeczywiście po prostu ten wzrost funkcjonariuszy był widoczny, ale oczywiście cały czas mamy niedosyt, no bo we wszystkich służbach publicznych, w służbach ochrony, zarówno policji, straży granicznej, wojsku, straży miejskiej, no wszędzie są niedobory kadrowe i w związku z tym, no tutaj na pewno, zwłaszcza jeżeli chodzi o miasto, liczymy na wzrost po prostu naszych środków finansowych, które nam pozwolą na wzmocnienie tego obszaru działania miasta.
Andrzej Skiba?
Jeżeli chodzi o problem tak zwanych artystów, to zacznę od tego, że chciałem podziękować pani Magdzie ze Śródmieścia, która w poprzedniej kadencji Rady Miasta regularnie nas zasypywała w takim dobrym sensie wskazówkami, poradami, informacjami, co należy zmienić w Śródmieście. Ona mówiła to z perspektywy swojej jako mieszkanki i poświęciła także kilka słów tak zwanym artystom. Ja zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach pojęcie artysty może budzić duże kontrowersje, bo są tacy, którzy lubią mówić, że artystą jest ten, kto tam czuje się artystą, że wszystko jest sztuką i tak dalej. No ja jestem trochę innego zdania i nie uważam, że jeżeli ktoś tam na byle czym gra, w byle jaki sposób, a jakimś to ludziom, najczęściej chyba turystom się podoba i tam kilka złotych rzucą, to że taki stan rzeczy powinniśmy tolerować. Tak samo jak nie uważam, żeby na przykład dobrym rozwiązaniem było, że na historycznych terenach, na ulicy Długiej, na Długim Targu pojawiają się ludzie z jakimiś egzotycznymi zwierzętami, bo co mają egzotyczne zwierzęta do Gdańska, co to ma do dzisiejszych czasów, to niespecjalnie widzę łączność. I teraz tak, problem, jak słusznie przedmówcy wskazali, polega na tym, że policja czy straż miejska, jak już podjedzie, no to tam kogoś spisze, czasem wrzuci mandat, ale człowiek, który dopuszcza się czy to takiej wątpliwej jakości twórczości muzycznej, czy to męczenia, bo tak to powiem, zwierząt, proszę państwa, to zapłaci jakąś karę, ale jemu godzinówka wyjdzie wyższa niż ten mandat, więc pójdzie sobie w inne miejsce. Ja tutaj uważam, że powinno się bezwzględnie zwalczać. Jeżeli jeden mandat tutaj nie wystarczy, to jeżeli ktoś 10 minut później czy pół godziny później jest w kolejnym miejscu, to kolejny mandat po prostu. A ponadto uważam, że istnieje szereg jeszcze możliwości, w jaki sposób można próbować takich ludzi zniechęcić i to w myśl litery prawa jeszcze. No i koniec końców takie pytanie dla państwa, którzy nas słuchają. Czy aby na pewno dobry artysta potrzebuje tą swoją muzykę jeszcze poprzez głośnik gdzieś tam dalej przesyłać? Mi się wydaje, że dobra sztuka taka, za którą bym sam chętnie zapłacił jeszcze dobremu artyście, obroni się sama i ktoś nie potrzebuje tutaj takiej sztucznej reklamy. I też dziękuję tym artystom, którzy przestrzegają faktycznie prawa i prezentują utwory na znacznie wyższym poziomie. Dziękuję.
A Sopot sobie radzi z tymi artystami, czy bardziej pseudoartystami?
Jest to zawsze problem. Oczywiście też na Monte Cassino występuje. Niemniej mamy dwa miejsca takie, które zwyczajowo przyjęło się, że no, tam funkcjonują jakieś formy takiej sztuki ulicznej. I wydaje się, że no, nie zawsze jest to tylko taka rzecz, która jest źródłem uciążliwości. Bo czasami to faktycznie dostarcza pewien element rozrywkowy, który z perspektywy dzieci czy turystycznie jest atrakcyjny. Niemniej zgadzam się z przedmówcami, że problem ten funkcjonuje, Natomiast na ile te regulacje da się uczynić skutecznymi, czy naprawdę chcemy wszystkich karać, mandatować tak restrykcyjnie, to zastanowiłabym się, czy należy taką ilość środków akurat na to przeznaczać. Jest to element funkcjonowania turystycznego naszego miasta, więc...
Większy problem się robi, jak pewnie artyści grają po północy.
Tak, zwracam uwagę, że 10 lat temu mieliśmy taką nieprzyjemną sytuację, gdzie mieszkańcy i turyści stanęli w obronie takiego ulicznego performera, którego Straż Miejska chciała właśnie usunąć z miejsca, w którym jakby tam performował, więc to wszystko jest kwestią gustu.
Do tematu bezpieczeństwa i sezonu w Gdańsku i Sopocie wrócimy po krótkiej przerwie.
W piątek w Radiu Gdańsk.
Jak można zmienić swoją ścieżkę edukacyjną? Czy łatwo jest wejść w branżę IT? I jak mogą przyczynić się do tego programy dla młodych kobiet?
Z roku na rok coraz więcej kobiet w IT wchodzi, a w niektórych podkierunkach jest ich nawet już więcej niż mężczyzn, więc jakiś jest to sukces. I są to jakieś tam bardziej wyszczególnione kierunki, że to nie zawsze jest na przykład programowanie. Może być raczej analiza danych albo takie kwestie graficzne.
Porozmawiamy z Doriną Działak, uczestniczką 5. edycji programu Uniwersytet Sukcesu. Świat nowych mediów w piątek po 11:00. Filip Jędruch, do usłyszenia.
Reklama.
Gmina Somonino zaprasza na piknik przyrodniczy w leśniczówce Sarni Dwór. 8 czerwca od godziny 10:00 spotkania z przyrodnikami, spacer edukacyjny, wieczór z nietoperzami, warsztaty i pokazy dla całej rodziny. Szczegóły na stronie www.somonino.pl. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
W meczu 31. kolejki 4. Ligi Pomorskiej lider Energa Gryf Słupsk zmierzy się z zespołem Getania 2 Gdańsk. Mecz odbędzie się w sobotę 1 czerwca o godzinie 16:00 w Słupsku na stadionie przy ulicy Zielonej 9. Zapraszamy serdecznie do wspólnego kibicowania. Sponsorem tytularnym Gryfa Słupsk jest Energa z grupy Orlen.
Reklama. Samorządowy piątek Radia Gdańsk.
Dzień dobry ponownie po przerwie. Przypominam, że w audycji dzisiaj rozmawiamy o przygotowaniu do sezonu w Gdańsku i w Sopocie, a gośćmi są Aleksandra Gosk z Sopotu, Karol Ważny i Andrzej Skiba z Gdańska. Porozmawiajmy teraz o parkowaniu, bo to też problem duży, który się pojawia w Trójmieście w sezonie. W Gdańsku kilkanaście lat temu pojawił się taki pomysł, żeby stworzyć parkingi kubaturowe. Miały one powstać w centrum na 1200 miejsc, ale z inwestycji zrezygnowano, bo zmieniły się potrzeby i uwarunkowania, jak to miasto mówiło, ale też to efekt protestów mieszkańców. I urzędnicy twierdzą, że problem został po części rozwiązany po tym, jak wprowadzono wyższe opłaty i poszerzono strefę płatnego parkowania. I w związku z tym pojawia się mniej samochodów. Czy rzeczywiście problem w Gdańsku został rozwiązany, jeśli chodzi o parkowanie? Karol Ważny.
Myślę, że poza tym, że parkingi kubaturowe miały powstać razem z tym partnerem publiczno-prywatnym, który miał między innymi pod Targiem Węglowym je realizować, w jakim stopniu takim ułatwieniem dla wszystkich kierowców są parkingi kubaturowe, które w międzyczasie powstały. Myślę tutaj zwłaszcza o Forum, które jest naprawdę komercyjnym parkingiem, ale ceny są w mojej ocenie porównywalne, adekwatne i w związku z tym, zwłaszcza dla takiego parkingu, parkowania, postoju krótkoterminowego, jest to rozwiązanie jak najbardziej odpowiednie. No i dodatkowo mamy też parking przy wiadukcie Biskupia Górka, zaraz koło Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego. Póki co jeszcze w formule nieodpłatnej funkcjonującego. Wydaje się, że te parkingi na dzisiaj są w miarę wystarczające, a druga rzecz oczywiście, tutaj pani redaktor już wspomniała, strefa śródmiejska, o którą zresztą wiele gmin nadmorskich czy turystycznych również walczy, bo ona oznacza, że również w weekendy ta odpłatność obowiązuje. Na dzisiaj w mojej ocenie oczywiście przy jednoczesnym wzmacnianiu transportu publicznego, co jest głównym celem koalicji rządzącej, czy w ogóle miasta Gdańska wyznaczonej w strategii do 2030 roku. To są te zadania, które przed nami stoją i w związku z tym właśnie wydaje się, że ten problem parkingowy w ten sposób będzie z roku na rok się zmniejszał. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo Sam co prawda mieszkam w Osowej i w związku z tym no, głównie korzystam z transportu indywidualnego, ale jeżeli tylko mogę, to właśnie poruszam się transportem publicznym i uważam, że właśnie no, do tych takich centralnych hubów typu Śródmieście, Wrzeszcz, Oliwa, jeżeli tylko można, powinniśmy właśnie transportem publicznym się dostawać.
Andrzej Skiba, co jest do poprawienia, jeśli chodzi o parkowanie w Gdańsku? W sezonie szczególnie.
To ja zacznę może od mojej dzielnicy, czyli od Brzeźna. Tym bardziej, że kilka dni temu z kilkoma mieszkańcami, wierzcie państwo albo i nie, ale uwierzcie, rozmawiałem właśnie. Jedni byli za, drudzy byli przeciwko płatnemu parkowaniu w Brzeźnie i do pewnych konkluzji wydaje mi się, że doszliśmy. O co chodzi? Ja jestem tutaj trochę pesymistą co do tego, do jakiego stopnia problem parkowania, problem tego zalewania dzielnicy, takiej jak Brzeźno, przez samochody jest do rozwiązania za pomocą jakichś prostych rozwiązań, ale to musiałby być pewien pakiet. Co mam na myśli? Jeżeli byśmy już chcieli, dla jasności ja nie jestem tego zwolennikiem, robić płatne parkowanie w Brzeźnie, to musiałoby ono objąć całą dzielnicę. Bo jak obejmiemy tylko część, to ludzie pojadą oczywiście na mniejsze uliczki, do sąsiadów, na podwórka i tak dalej. To jest no, pierwsza kwestia.
W Brzeźnie też jest problem taki, że nie można wprowadzić płatnego parkowania w weekendy, bo jest poza centrum.
Tak, to jest druga bardzo istotna rzecz, tym bardziej, że największy ruch jest w weekendy, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła. Ale druga sprawa, gdzie moim zdaniem rozbija się o pieniądze, to jest kwestia przede wszystkim komunikacji miejskiej. Tyle lat mieszkam w Brzeźnie, że wiem, że obok linii 63, która mogłaby, co by kosztowało, niemało, mogłaby być bezpłatna w okresie letnim lub chociaż w weekendy w okresie letnim, można byłoby dorzucić, tak jak jeździły kiedyś autobusy z niektórych części Gdańska, to były linie 627, 654 bodajże i tak dalej. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli byśmy chcieli odkorkować Brzeźno, sprawić, że było w nim mniej samochodów, to musielibyśmy użyć i kija, i marchewki. Kijem by musiały być umownie opłaty za parkowanie, a jednocześnie bardzo rygorystyczne kontrole. To po raz drugi, ale wiem, że to po prostu Brzeźnie działa w pewnym stopniu. Kontrole, jeżeli chodzi o parkowanie w miejscach niedozwolonych, co jest obecnie bardzo dużym problemem. I tutaj, mimo że Straż Miejska próbuje na sygnały reagować, to strażników miejskich jest za mało, to mówmy wprost. Natomiast musi być też marchewka. Człowiek wtedy zostawi samochód, nie dlatego, kiedy poczuje, że to będzie dla środowiska lepsze czy coś, tylko wtedy, kiedy zobaczy, że ma jakąś realną alternatywę, która będzie w miarę korzystna finansowo, a jak wiemy, darmo to uczciwa cena, zdaniem wielu młodych ludzi. I to są te filary. Bez, że tak powiem, spojrzenia kompleksowo, my nie rozwiążemy tego problemu. A że problem istnieje, idę w ciemno. Mamy teraz, proszę państwa, czy niektórzy mają dłuższy weekend w związku ze świętem wczorajszym Bożego Ciała. Brzeźno będzie zalane samochodami. I ten problem będzie się powtarzał w kolejnych latach, tak długo, dopóki mówię, nie rozwiążemy kwestii opłat ewentualnych, ale też nie zwiększymy radykalnie środków na bezpłatną komunikację miejską, która by dowoziła turystów czy mieszkańców z innych dzielnic Gdańska do Brzeźna. Każdy z tych środków w pojedynkę wydaje mi się, że przyniesie jedynie ograniczony efekt.
A jakieś dodatkowe parkingi w pasie nadmorskim? Był
oczywiście,
taki pomysł, no bo teraz rozjeżdżają tereny zielone często turyści.
Tak, jak najbardziej. Takie postulaty były. Sam też je popierałem i zgłaszałem. Są pewne przestrzenie gminne wolne, gdzie moglibyśmy część chociażby miejsc na parkingi zaadoptować. Moim zdaniem niekoniecznie powinny być to parkingi kubaturowe, ale parkingi takie, nazwijmy to, z zieloną nawierzchnią na części miejskich terenów uważałbym za jakieś tam rozwiązanie, ale podkreślam, to nie byłoby rozwiązanie kompleksowe, bardziej część nieco większej strategii. Jeżeli władze Gdańska będą chętne do rozmowy, no to ja z przyjemnością do tych tematów ujętych wcześniej w interpelacjach, myślę, że na sesji Rady Dzielnicy Brzeźno z przyjemnością porozmawiamy.
Sopot ma również dosyć duży problem, jeśli chodzi o parkowanie, szczególnie dlatego, że jest miastem poniżej 100 tysięcy mieszkańców i nie może pobierać opłat w weekendy. Jak chcecie sobie z tym poradzić?
No to jest realny problem. Zabiegamy, aby to prawo się zmieniło, bo to wymaga zmian ustawowych i mówimy o tym wielokrotnie, bo to wiele gmin uzdrowiskowych ma taki kłopot. To znaczy się jest gminą atrakcyjną i weekendowo. Nie możemy w żaden sposób regulować tego ruchu i uwalniać miejsc parkingowych, bo opłaty bezwzględnie no jakby generują większy ruch na miejscach parkingowych, wobec czego z tego narzędzia w weekendy korzystać nie możemy. I bardzo często turyści parkują w jednym miejscu w piątek i wyjeżdżają dopiero do domu w niedzielę, co blokuje także mieszkańcom miejsce parkingowe. Jeżeli chodzi o Sopot, to to jest jeden element, z którego staramy się korzystać, ale wprowadzamy też dużo innych narzędzi. To znaczy się mamy przy Ergo Arenie parking, który w jakiś sposób ma buforować ten ruch samochodów. Można tam za niewielką opłatę zostawić samochód i Maleksem pojechać do centrum miasta. Bardzo fajnie nam się to przyjęło rozwiązanie i wielu turystów z niego korzysta. Oprócz tego mamy kilka zielonych parkingów w centrum i restrykcyjnie zakładamy blokady, gdy ktoś złamie przepisy parkingowe i zaparkuje na przykład na terenach zielonych, o które w Sopocie bardzo dbamy. To działa, niestety muszę przyznać, że mandatowanie jest w tym obszarze skuteczną strategią. Dodatkowo też organizujemy przestrzeń publiczną w ten sposób, żeby uwolnić pewne obszary miasta z takiego postrzegania ich jako miejsca, gdzie w ogóle można zaparkować. Sprowadziliśmy kilka stref UNERW, między innymi na ulicy Parkowej, przebudowując zupełnie strukturę tej ulicy, tworząc z niej ciąg pieszo-jezdny, rekreacyjny przede wszystkim, gdzie miejsca parkingowe dla mieszkańców są wyznaczone i on w chwili, gdy nie funkcjonuje w przestrzeni publicznej jako miejsce, gdzie można swobodnie zostawić samochód, bo tam jest wiele ławek roślinnych, to faktycznie nie zdarza się, aby w sezonie miejsca tam były specjalnie oblegane. Także ta strategia nam działa i kolejne takie strefy UNERW, szczególnie w centrum miasta, wyznaczamy i one funkcjonują bardzo fajnie. Przed Sopotem też pewnie dyskusja o strategii mobilności dla całego miasta, bo zastanawiamy się, czy nie wyłączyć Dolnego Tarasu z tak miasta, z tak dużego ruchu samochodowego. Ale to wszystko przed nami, bo te rozwiązania na pewno trzeba wprowadzać kompleksowo, korelować je z transportem publicznym i wprowadzać też dla mieszkańców pewne ulgi. My staramy się to już robić. Mamy kartę mieszkańca, która pozwala na priorytetowe korzystanie z miejsc parkingowych różnym grupom społecznym, bo zarówno seniorom, mieszkańcom, jak i opiekunom ostatnio osób z niepełnosprawnościami.
Czyli macie pomysł, żeby mniej osób wjeżdżało na teren Dolnego Sopotu?
Tak byśmy chcieli. Niemniej potrzebujemy po pierwsze ustawowych regulacji, a po drugie musimy jeszcze popracować nad tym, aby ten system nie przynosił jakichś szkód realnych dla mieszkańców i nie zamykał jednak Dolnego Tarasu. Także nad tym się zastanawiamy.
Jaki jest pomysł, żeby wjeżdżali mieszkańcy, przedsiębiorcy tylko?
Najfajniej byłoby, żeby wjeżdżali mieszkańcy. Przedsiębiorcy w tej chwili już mają ograniczony ruch turystyczny, bo dostawy do punktów gastronomicznych mogą się odbywać tylko w określonych godzinach w sezonie. Także tych pomysłów i narzędzi jest wiele, ale musi to być przedmiotem szerokich konsultacji.
W Gdańsku też były takie pomysły, żeby ograniczyć wjazd do ścisłego centrum tylko i wyłącznie dla mieszkańców, przedsiębiorców, dostawców. Czy to by się sprawdziło?
No, w zasadzie na samym głównym mieście miasta to już obowiązuje od wielu lat, czyli strefa ograniczonej dostępności, gdzie tylko z odpowiednimi identyfikatorami można wjeżdżać.
Tak, tylko niestety jak się idzie głównym miastem, to bardzo często widać samochody z obcymi rejestracjami i tu się kłaniają znowu kontrole.
Tak, no to jest kwestia oczywiście odpowiednich znowu służb, ewentualnie rozwiązań technicznych. W wielu miastach europejskich spotkałem się chociażby z kamerami, które były w stanie monitorować, wychwytywać właśnie tych kierowców, którzy nie przestrzegali tego typu przepisów, więc no pewnie przed nami też dyskusja dotycząca ewentualnego takiego zaostrzenia tych rozwiązań. Natomiast innym rozwiązaniem, które no było już w niedawnym czasie testowane chociażby w Krakowie czy w Warszawie, też wiem, że Wrocław na ten temat dyskutował, to strefa zielona, która z kolei ogranicza wjazd samochodów, które nie spełniają odpowiednich norm środowiskowych. Oczywiście w Gdańsku póki co takich dyskusji, takich rozmów nie toczyliśmy, no ale też trzeba pamiętać, że w wielu set miastach na terenie Europy one już funkcjonują, więc być może również to jest pewne przyszłościowe rozwiązanie, nad którym trzeba będzie pomyśleć, ale rzecz jasna te konflikty czy uwagi zgłaszane przez mieszkańców, zwłaszcza Krakowa czy Warszawy, pokazują, że to jest bardzo newralgiczny temat i w związku z tym z pewnością debata na ten temat musi też być przeprowadzona w odpowiedniej formie, w odpowiednich warunkach, z uwzględnieniem też interesów wszystkich mieszkańców. To na pewno jest jakieś rozwiązanie, ale pewnie właśnie oddalone jeszcze od dzisiaj czasowo.
Andrzej Skiba, ograniczyć bardziej wjazd samochodów do centrum? Może bardziej restrykcyjnie wydawać wjazdówki?
Ja powiem w ten sposób. Ja jestem kierowcą niepraktykującym, to znaczy prawo jazdy robiłem 12 lat temu, leży tam sobie w szufladzie, najczęściej z komunikacji miejskiej korzystam i dlatego uważam, że spojrzę na w ten sposób uczciwie, a nie tylko przez na swojego interesu jako kierowcy niepraktykującego. Mianowicie uważam, że mimo wszystko działania, które są podejmowane w szeregu miast, chociażby w Warszawie, dotyczące ograniczenia ruchu samochodów, to zły krok. To znaczy w czym rzecz? Zły krok, jeżeli spojrzymy na ograniczenia dotyczące tak zwanej emisji zanieczyszczeń, bo bardzo się obawiam tego, że te ograniczenia mają charakter przede wszystkim majątkowy. Ci, których stać na nowe samochody, które być może są dla środowiska w jakimś stopniu bardziej korzystne, to sobie będą wjeżdżali, a ci, których nie stać, to będą musieli chodzić piechotą, czy korzystać z komunikacji miejskiej, która jest taka, a nie inna. Tak? Możemy różnie oceniać jakość jej usług. Natomiast co do ograniczania ruchu samochodowego dla wszystkich, że tak powiem, w śródmieściu, dla wszystkich, za wyjątkiem mieszkańców, rzecz jasna, przedsiębiorców i na przykład osób, które mają jakieś niepełnosprawności, to jestem gotów o tym rozmawiać pod warunkiem, że ci ludzie będą mieli alternatywę. A przez to rozumiemy na przykład rozwiniętą na większą skalę komunikację miejską, chociażby w postaci w Śródmieściu czy na Głównym Mieście tych midi czy tam minibusów. Są takie autobusy małe, linii 100 bodajże, można sobie pojechać wiele tam miejsc, to wtedy możemy o tym rozmawiać, bo nie może dochodzić do sytuacji, które na szczęście są coraz rzadsze, ale czasem się trafiają, że jakiś nierozsądny człowiek ma potrzebę wjechać sobie samochodem chyba jak najbliżej głównego miasta, gdzieś tam pod Neptuna czy coś, podobnie jak trafiają się dziwni ludzie, którzy chcą wjechać samochodem na plażę. No, na tego typu rzeczy nie możemy pozwalać, więc jeżeli robić jakieś ograniczenia dla kierowców, to tylko mówię, kierując się obiektywnymi kryteriami, że nie czy samochód pali tyle czy tyle, tylko co chcemy konkretnie osiągnąć i czy ci ludzie otrzymują jakąś alternatywę. I tu podkreślam, nie jest to argument przeciwko jako takiej ochronie środowiska, ale odnoszę wrażenie, że główna motywacja przy tego typu ograniczeniach ma charakter motywacji finansowej, a myślę, że kierowcy, zwłaszcza ci, którzy są gorzej sytuowani, mniej zarabiają, nie mogą być w mieście dyskryminowani.
A idąc tym tropem, to może stworzyć parking przy stadionie, który czasami jest uruchamiany, z tego co pamiętam, i dowozić turystów właśnie takimi minibusami, meleksami. No, w Sopocie parking przy Argo Arenie się
przyjął,
sprawdza.
Sprawdza się. Tak, już kolejny sezon z niego korzystamy. No i te meleksy też funkcjonują dobrze.
I może w ten sposób zmusić troszkę ludzi do tego, żeby porzucali te samochody troszkę dalej.
Tak, no to jest pomysł, który też zresztą był dyskutowany w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Też były takie koncepcje nam prezentowane. Oczywiście parking funkcjonuje, bo on jest cały czas dostępny i można z niego korzystać. Tylko właśnie kwestia tych dowozów. Tak, oczywiście tutaj lokalizacja w Letnicy jest pod tym względem też dosyć atrakcyjna, no bo właśnie Brzeźno wspomniane wcześniej, czy Nowy Port są na tyle blisko, że mogłoby to być faktycznie realną alternatywą dla kierowców, którzy chcieliby wjechać, rozjeżdżać te tereny zielone albo gdzieś tam zastawiać miejsca postojowe dla mieszkańców, tylko mogliby sobie właśnie komfortowo dojechać bezpłatnym transportem bezpośrednio na plażę. Także z pewnością jest to rozwiązanie, któremu warto kibicować.
Z tego co pamiętam, tego typu rozwiązanie na pewną skalę było chyba stosowane w poprzednim roku. Gdzieś tam na końcu Halera był taki przystanek dla pojazdów. Chyba to były jednak autobusy, ale głowy nie dam, które miały właśnie dowozić i dowoziły część osób ze stadionu, z tego parkingu na Brzeźnieńską plażę. Natomiast o ile pomysł jest, myślę, ciekawy, wart rozważenia, to pytanie brzmi, jakie są jego efekty. Bo to, że autobus pojedzie, to, że jakieś tam osoby przewiezie, okej, bardzo fajnie, tylko musielibyśmy spojrzeć na duże liczby. Pytanie brzmi, czy są jakieś wyniki, ja tego nie wiem jeszcze, ale zapytam tego programu, bo musielibyśmy ocenić przykładowo, ile samochodów jeździło dziennie, albo zwłaszcza w takie dni korzystne, dni plażowe, jak weekendy, no powiedzmy od skrzyżowania tam Płażyńskiego Halera w kierunku Brzeźna. Ile osób jeździło, korzystało też z tych autobusów miejskich. No i to byłaby jakaś odpowiedź, tak? O jakimś procencie. Ja bym ten temat w tym roku kontynuował, bym patrzył na to jako taki dalszy pilotaż i dlaczego by nie? Jeżeli pomysł jest dobry, jeżeli się sprawdza, to to go utrzymajmy.
Rozmawialiśmy o atrakcyjniejszej komunikacji miejskiej, a był też, pamiętam, pomysł wprowadzenia bezpłatnych przejazdów linią tramwajową. To by zachęciło mieszkańców, turystów, no ale też mieszkańców pewnie do tego, żeby poruszać się komunikacją jednak.
Jeśli można krótko, to jak już powiedziałem, darmo to uczciwa cena, chociaż to darmo to my płacimy inni z podatków, ci, którzy płacą też za bilety, jak ja chociażby, ale jestem w stanie dokładać się do tego, jeżeli będzie to częścią większej strategii dla ograniczenia liczby samochodów przyjezdnych w Brzeźnie. Myślę, że jakaś część osób, nie że wszyscy, ale jakaś istotna część mogłaby z tego skorzystać pod warunkiem, że ta komunikacja byłaby w miarę dostępna, czyli na przykład nie co 20 minut, co i tak nie jest najgorszym wynikiem, ale na przykład co 10. Ja też, to jest też pytanie o możliwości techniczne rzeczy, ja sam to pytanie już do specjalistów od transportu zbiorowego. Dla jakiejś części osób byłby to argument. Część osób powiedziałaby, że co będzie jechała komunikacją zatłoczoną, skoro może samochodem pod plażę podjechać. No i tutaj do tego punktu wracam, że jeżeli chce się problem rozwiązać, a nie jedynie ograniczyć, no to by trzeba było i komunikację miejską znacząco tutaj jej ofertę poszerzyć, no ale jednocześnie zastanowić się nad zachętami i zniechęcaniem kierowców, turystów do przyjeżdżania do Brzeźna. Być może w postaci opłat, ale na chwilę obecną bez kompleksowej strategii jestem temu przeciwny, jasno zaznaczam.
Karol, ważne, bezpłatna komunikacja zachęciłaby troszkę turystów do porzucenia samochodów?
No ja też jestem zwolennikiem kompleksowych rozwiązań. Nie uważam, żeby sama kwestia opłaty miała być decydująca. Tak samo jak pewnie nie wpłynęłaby znacząco na wzrost korzystających z komunikacji miejskiej mieszkańców w czasie tygodnia, kiedy dojeżdżają do pracy, do szkoły czy na uczelnię. Zresztą te postulaty co parę lat, czy co parę nawet miesięcy wracają do nas, właśnie postulujące, żeby pewne grupy społeczne uprzywilejować i dać im bezpłatną komunikację miejską, ale po pierwsze trzeba pamiętać, że to nie jest tylko rozwiązanie dla Gdańska, tylko też dla innych gmin ościennych, bo jednak jesteśmy w związku międzygminnym MZKZG, który reguluje kompleksowo kwestie cen i taryf dla pasażerów komunikacji miejskiej, więc tutaj musiałaby być zgoda wszystkich naszych partnerów samorządowych. Być może po wprowadzeniu ustawy metropolitalnej też się troszeczkę sytuacja zmieni, bo będziemy mieli prawdopodobnie jeden podmiot zarządzający transportem publicznym i więcej środków na jej funkcjonowanie. To na pewno otworzy na nowo tę dyskusję. Natomiast wydaje mi się, że właśnie dobra oferta, nawet odpłatna, chociażby dowozowa, czy też właśnie stworzenie pewnej takiej sytuacji braku alternatywy, że z jednej strony nie mamy miejsc postojowych właśnie przy plaży, albo są one ograniczone, bądź bardzo drogie, a z drugiej strony właśnie dobra komunikacja miejska, jeżeli ona byłaby bardziej atrakcyjna w tej sytuacji, no to sądzę, że wielu turystów jednak też chętnie by z niej skorzystało.
Mieszkańcy narzekają między innymi w Sopocie, że muszą też płacić tyle samo co turyści i to jest według nich nieuczciwe. I w Sopocie był postulat darmowej godziny parkowania dla mieszkańców. Co z tym pomysłem?
Mamy 15 minut bodajże teraz na kartę mieszkańca zwolnioną z opłat, czyli jest to 50% za pierwszą godzinę, jakieś mamy takie ulgi dla mieszkańców i pracujemy nad kolejnymi, ale zaznaczam tutaj zawsze, jak pojawia się dyskusja o tym, czy kolejne grupy zwalniać z opłaty za transport, że tak naprawdę nie ma darmowej komunikacji miejskiej, zawsze ktoś za nią płaci, albo podatnicy, albo kupujący bilet, dlatego prace nad tym tematem, oczywiście w obszarze wyłączeń dla mieszkańców jak najbardziej należą do samorządu, ale nad szerszą dyskusją na poziomie metropolii musimy się bardzo mocno pochylić. Mityczny bilet metropolitalny czy zniżki, które będą obejmować nie tylko Sopocian na terenie Sopotu, ale też Sopocian uczniów na terenie miasta Gdańska, do którego jeżdżą często dzieciaki do szkół, no to powinno być to skorelowane bezwzględnie na poziomie metropolii, dlatego zawsze mówiąc o transporcie. My, Sopocianie, jako ci, którzy nie mają własnego transportu publicznego, a korzystają z tego z Gdańska i z Gdyni, mówimy o tym bardzo głośno, że potrzebujemy wspólnych rozwiązań, dlatego cieszą te prace nad ustawą metropolitalną.
I tutaj stawiamy kropkę i oby ten sezon był bezpiecznym, bo to jest chyba najważniejsze. Bardzo dziękuję. Aleksandra Gosk, przewodnicząca Rady Miasta Sopotu z Koalicji dla Sopotu. Karol Ważny, radny miasta Gdańska, przepraszam, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję, miłego dnia.
I Andrzej Skiba, radny Gdańska z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję, dobrego dnia, dobrego weekendu.
Dziękuję, do usłyszenia.